pokoju i radości, który pokrzepiasz me serce spragnione, wlewasz w me serce strój Bożej miłości i do walki
Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj trzeci dzień rekolekcji, tak jak w pierwszym punktem odniesienia były tajemnice fatimskie, objawienia w Fatimie. W drugim dniu refleksje Jana Pawła II. To chciałbym, żeby dzisiaj takim punktem wyjścia była postać arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego. Pewnie starszym słuchaczom Radia Maryja znanego. On zmarł w 2007 roku w wieku 91 lat. Tak się składa, że prawdopodobnie byłem ostatnim dziennikarzem, który przeprowadził z nim przed śmiercią rozmowę. Robiłem wtedy dla Telewizji Polskiej film dokumentalny na temat listu biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku z tymi pamiętnymi słowami: przebaczamy i prosimy o przebaczenie. I umówiliśmy się z ekipą filmową na rozmowę z arcybiskupem i kiedy przyjechaliśmy do niego takim wczesnym przedpołudniem, okazało się, że on jest bardzo chory, że w nocy nastąpiło gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia, także wszyscy byli przekonani, że on już nie dożyje do rana. Dano mu ostatnie namaszczenie. Właściwie wszyscy współpracownicy tego ośrodka, tego instytutu w Łomiankach zgromadzili się u jego łoża, się już z nim pożegnali. Ale rano jakoś nastąpiło pewne przesilenie i się okazało, że jednak arcybiskup żyje. I kiedy przyjechaliśmy, to jego współpracownicy powiedzieli nam, że absolutnie wykluczone jest jakiekolwiek spotkanie, jakakolwiek rozmowa, żebyśmy wracali. Ale arcybiskup się uparł i powiedział, że skoro jesteśmy umówieni, to mamy się spotkać. I weszliśmy do niego do pokoju. On leżał w łóżku na białej pościeli i pamiętam, że jego twarz, chociaż ta pościel była biała, to jego twarz była jeszcze bielsza. Ale nie była to taka trupia bladość, ale jakiś taki blask bił z tej twarzy i miałem od razu takie dwa biblijne skojarzenia. Pierwsze, Mojżesz, kiedy schodzi z góry Synaj, jego twarz bije blaskiem, dlatego że oglądał Boga. I drugie skojarzenie, przemienienia Chrystusa na górze Tabor, także takiego jakiegoś dziwnego blasku. I on powiedział nam: wiecie co, jestem jak Łazarz, jak biblijny Łazarz, bo ja już byłem tam, ale wróciłem tu. I powiedział: wróciłem tu, żeby wam coś powiedzieć. Właśnie po to wróciłem, żeby wam jeszcze coś tutaj powiedzieć. Ja to całe spotkanie opisałem w swojej książce Między Matrixem a Krucyfiksem, ale tutaj chciałbym się skoncentrować na pewnych trzech rzeczach, które arcybiskup, jak sam powiedział, chce nam położyć na sercu. Że są to te trzy rzeczy, po które wrócił, żeby nam je tu zostawić. I ja to tak traktuję jako taki jego osobisty, duchowy testament. I pierwsza rzecz, arcybiskup powiedział, żebyśmy walczyli o dobre imię Kościoła, jeżeli chodzi zwłaszcza o historię II wojny światowej, bo ta historia jest dzisiaj zakłamywana. Dla arcybiskupa było to osobiste doświadczenie, dlatego że on jako młody kleryk został wywieziony do obozu w Dachau. Tam był królikiem doświadczalnym podczas eksperymentów pseudomedycznych. Na przykład wstrzykiwano mu flegmonę do organizmu. Obserwowano, jak choroba pustoszy jego organizm. Oczywiście nie podawano żadnych środków przeciwbólowych, więc on potwornie cierpiał. Właściwie cudem ocalał. I kiedy w 1975 roku odbywał się proces załogi obozu w Dachau, on spotkał na sali sądowej tego Sturmbannführera SS Stica, który był szefem stacji doświadczalnej w Dachau. I podczas jednej z przerw w rozprawie, kiedy ten Stic stał tak samotny na tej sali, arcybiskup majdański podszedł do niego, wyciągnął do niego dłoń i powiedział, że mu wybacza. Więc to nie było coś abstrakcyjnego, jakaś formuła poetycka, te przebaczenie, ale dla niego było to coś rzeczywiście osobistego. Ale zarazem to się opierało jednak na prawdzie. I dzisiaj widzimy, że ta prawda jest zafałszowywana. Jeszcze w tym 2007-2006 roku pewne sprawy nie były tak bardzo fałszowane, jak widzimy, że są dziś. Dlatego ten testament arcybiskupa, ten pierwszy punkt jego testamentu jest jakimś zadaniem. Przynajmniej ja to tak osobiście odbieram, że dla mnie, ale też myślę, że dla ludzi Kościoła, żeby oddać sprawiedliwość tym wszystkim księżom duchownym, którzy w czasie II wojny światowej zachowali się jak trzeba. I o tym się dzisiaj bardzo mało mówi, ale spośród różnych grup zawodowych duchowieństwo polskie poniosło niemal największe straty. 20% duchowieństwa polskiego poniosło śmierć w czasie II wojny światowej, głównie właśnie z rąk Niemców. Całe dwa baraki w Dachau, 28 i 30, były zapełnione polskimi księżmi. O tym też się mało mówi, jak wielka była rola też Kościoła katolickiego w ratowaniu Żydów. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy pada wiele niesprawiedliwych, nieprawdziwych oskarżeń właśnie pod adresem Kościoła w tym kontekście. Można powiedzieć, że Kościół w czasie wojny stworzył cały zorganizowany system kłamstwa, żeby ochraniać zbiegów z getta. Przecież jak się mówi, wydawać metryki Żydom. To nie jest tak, coś takiego prostego, że się wypisze świstek i się idzie dalej. Przecież ten świstek musi mieć odniesienie w księgach parafialnych. Przecież osoba, która przychodzi po taką metrykę, jest w jakimś wieku, więc w księdze parafialnej sprzed lat musi być potwierdzenie. I to trzeba było zafałszować. A Niemcy byli świetnymi biurokratami. To nie było tak prosto ich oszukać. To były specjalne szkolenia w kuriach, że uczono księży, jak fałszować metryki chrztu, żeby Niemcy się nie zorientowali, jak to wygląda. Kiedy ukrywano w sierocińcach te dzieci żydowskie, to przecież też wszyscy wtedy musieli stosować kamuflaż. Udawać, że te dzieci nie są żydowskiego pochodzenia. A były takie sytuacje, że przychodził oddział niemiecki i patrzył, które dzieci idą do komunii. I mimo, że ksiądz, który rozdawał komunię, wiedział, że niektóre z tych dzieci są nieochrzczone, bo nie są wyznania chrześcijańskiego, że są Żydami, to jednak dawał im tą komunię. Chociaż było to wbrew prawu kanonicznemu. A jednak uważano, że jest wyższa racja, ratowanie ludzkiego życia. I takich przypadków jest wiele. I o tym się w ogóle nie mówi. Więc trzeba tu oddawać sprawiedliwość tym, którzy rzeczywiście narażali życie, którzy tracili życie w tamtych czasach w imię tej sprawiedliwości, prawdy historycznej. I to był ten pierwszy punkt, o którym wspomniał arcybiskup majdański przed swoją śmiercią. A druga sprawa, o której mówił, to z takim pewnym dramatycznym tonem w głosie powiedział, że Polska umiera. Że Polacy nie chcą mieć dzieci. że nie chcą zawierać małżeństw, nie chcą wchodzić w relacje. I mówi właśnie o kryzysie małżeństwa, kryzysie rodziny. On sam mówił, że był 13 dzieckiem i to nie w jakiejś arystokratycznej rodzinie, ale w rodzinie woźnego. Niesamowitą rolę odegrał w jego życiu jego starszy brat, Walenty Majdański, który przed wojną na łamach Rycerza Niepokalanej u ojca Maksymiana Kolbego pisał teksty, w których przewidywał, co będzie w przyszłości. I on już wtedy, przed wojną, pisał, że będzie cała kampania proaborcyjna, cała mentalność antykoncepcyjna się rozpowszechni. Będzie walka toczona z rodziną. On o tym pisał już w latach 30. I wtedy niektórzy tak patrzyli na to z niedowierzaniem. Nawet był taki młody ksiądz, który uważał, że to jest pewne czarnowictwo. To był ksiądz Stefan Wyszyński. I później, kiedy Walenty Majdański zmarł, to po pogrzebie prymas Wyszyński powiedział: tak, on miał rację, ja się myliłem. On miał wtedy przed wojną rację, kiedy przewidywał ten cały rozwój sytuacji. I arcybiskup Kazimierz Majdański, między innymi też pod wpływem swojego brata, założył pierwszy na świecie Instytut Studiów nad Rodziną. Ja już wspominałem przedwczoraj o tym, co siostra Lucja z Fatimy pisała do kardynała Carlo Caffari, że ostateczny bój między szatanem a Kościołem rozstrzygnie się w łonie małżeństwa i rodziny. I arcybiskup Majdański zdawał sobie z tego doskonale sprawę, dlatego stwierdził, że rodzina musi stać się przedmiotem szczególnej troski Kościoła, że musi stać się obiektem pewnej refleksji społecznej, kulturalnej, duszpasterskiej, duchowej, intelektualnej, dlatego że to będzie ten punkt, w którym nastąpi to uderzenie wroga. I kiedy miał miejsce pierwszy synod biskupów za pontyfikatu Jana Pawła II w 1980 roku, to on był poświęcony właśnie rodzinie. I co ciekawe, podczas tego synodu też pojawiały się takie koncepcje, jak podczas ostatniego synodu w Rzymie, żeby dopuszczać związki niesakramentalne do sakramentu Eucharystii, a także nawet bardziej zuchwałe rozwiązania typu uznania par jednopłciowych przez Kościół i tak dalej. I wtedy to zostało bardzo zdecydowanie ucięte przez Jana Pawła II, a osobą, która była odpowiedzialna też za tą stronę organizacyjną tego synodu, był właśnie wtedy arcybiskup Kazimierz Majdański. Też dużą rolę w tym synodzie odegrał kardynał Pironio, argentyński kardynał Eduardo Pironio. To też taka bardzo ciekawa postać. Jego rodzice pochodzili z Włoch i wyjechali za chlebem do Argentyny. Tam ona zaszła w ciążę, ale też ciężko zachorowała i lekarze radzili, żeby zostawiła tego męża i wracała do Włoch, bo inaczej nie dość, że straci to dziecko, to jeszcze sama umrze, więc dla ratowania swojego życia i zdrowia powinna wyjechać z powrotem do Włoch i tego męża samego w Argentynie zostawić. I ta kobieta przeżywała rozterki, nie wiedziała, co zrobić. Przyszła do kościoła się pomodlić, poradzić spowiednika i zobaczyła, że jest ksiądz w konfesjonale, więc poszła do niego. Powiedziała o swoim dylemacie. Ksiądz mówi: no oczywiście wyjeżdżaj do tych Włoch. Nie ma sensu narażać swojego życia i zdrowia. Zostaw męża, tam przynajmniej będziesz bezpieczna. I ona wyszła z tego konfesjonału, ale nie miała spokoju sumienia. Coś ją dalej dręczyło, że to nie jest to. I dalej czekała, się modliła i przyszedł drugi ksiądz do konfesjonału i poszła do tego drugiego księdza. I on jej powiedział coś zupełnie innego, że powinnaś zostać z mężem, że miejsce żony jest przy mężu, że ty wyjedziesz, to nie wiadomo, na jakie pokusy go narazisz. I ona zdecydowała, że go posłucha i od razu odzyskała spokój sumienia. I oni mieli później 20 dwoje dzieci. 22 dzieckiem był przyszły kardynał Pironio. Jak został wyświęcony na księdza, to wyświęcał go jako biskup, ten ksiądz, który wtedy był w konfesjonale i poradził jego mamie, żeby została z jego ojcem. Więc to też było takie niesamowite świadectwo tego kardynała, który później jako przewodniczący papieskiej Rady do Spraw Świeckich też brał udział w tym synodzie. I co ta historia nam pokazuje? Pokazuje, że ludzie ze strachu podejmują niewłaściwe decyzje. Że dzisiaj obserwujemy strach. Strach przed posiadaniem dzieci, strach przed wchodzeniem w relacje, strach przed zakładaniem małżeństwa. I ten strach wiąże się z pewną niedojrzałością. Z obawą przed braniem odpowiedzialności na siebie. A człowiek dorasta do odpowiedzialności tylko poprzez próby, bo nie ma innego rozwiązania. My tak naprawdę poprzez kolejne próby dorastamy, sprawdzamy się w praktyce, w doświadczeniu. I dzisiaj zauważmy, że dominuje taki kult młodości. Operacje plastyczne, właściwie nikt nie chce być stary, wszyscy chcą być młodzi. Ja pamiętam, że kiedyś byłem na Kaukazie i zapytali mnie tamtejsi ludzie, a co o tym sądzą wasi starcy? No i ja tak się zastanowiłem, no ale jacy nasi starcy? Czy u nas jest w ogóle instytucja starców, że się przychodzi do starców i się prosi ich o radę i się człowiek liczy z ich zdaniem? Okazuje się, że jakby zniknęła funkcja osoby starszej, doświadczonej jako pewnego autorytetu. I że dzisiaj jest taka mentalność Piotrusia Pana, kogoś niedojrzałego. Więc jest pytanie, jak ktoś, kto jest niedojrzały, może wprowadzać innych w dojrzałość? Bo człowiek, kiedy dojrzewa, musi sobie odpowiedzieć na dwa pytania. Na podstawowe dwa pytania, kim jestem i po co żyję? Czyli pytanie o swoją tożsamość i o cel, sens życia. I zawsze w historii wszystkie cywilizacje dawały pewne ścieżki inicjacyjne, czyli takie drogi wzrastania, dojrzewania, które pomagały tym dzieciom porzucić okres dziecięctwa i wkroczyć w świat dorosłości, dojrzałości. I czymś takim też było chrześcijaństwo. Ono też miało pewne ścieżki inicjacyjne, pewne sakramenty. O tym też za chwilę powiem. Ale jednym z takich najważniejszych sakramentów, którego dzisiaj niezrozumienie jest bardzo powszechne, jest sakrament małżeństwa. I bardzo często słyszy się takie opinie: a po co mi pozwolenie od księdza, żeby być z nią czy z nim razem? Przecież nie musimy mieć kwitka z parafii, żeby się kochać i mieszkać razem. Jakby to pokazuje na niezrozumienie tego, czym jest sakrament małżeństwa. Bo sakrament małżeństwa nie ogranicza się tylko do momentu złożenia przysięgi i ceremonii ślubnej. To tak jakby powiedzieć, że sakrament kapłaństwa ogranicza się tylko do momentu święceń kapłańskich i koniec. A przecież dopiero wtedy sakrament kapłaństwa się zaczyna, bo to jest pewien stan, który trwa później i na mocy tego sakramentu kapłaństwa później kapłani mogą sprawować ten sakrament, na przykład sprawować Eucharystię, spowiadać i tak dalej. Więc na mocy też pewnego sakramentu, jaki zawierają małżonkowie, oni też później mogą korzystać z tego sakramentu dalej w swoim życiu. Tak jak kapłaństwo jest pewnym stanem, tak małżeństwo jest pewnym stanem. Jest sakramentem, czyli widzialnym znakiem niewidzialnej łaski. Można tutaj się zapytać, na czym to ma polegać. I tutaj możemy się odwołać do antropologii biblijnej, do Księgi Rodzaju, kiedy Bóg, stwarzając człowieka, mówi, że stwarza człowieka na swój obraz i podobieństwo i że stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Czyli mamy tutaj obraz Boga jako rodziny. I rzeczywiście, Trójca Święta jest rodziną. Małżeństwo jest rodziną. I można powiedzieć, że małżeństwo jest też jakimś trójkątem. Że jest mąż, żona i trzecia strona, czyli Bóg, który jest tym pośrednikiem, tą łącznością, tą więzią między nimi. Więc można powiedzieć, że małżeństwo odzwierciedla taką wewnętrzną dynamikę życia Trójcy Świętej. Jeżeli tak traktujemy małżeństwo, czy jako związek, w którym obecny jest Bóg, który i Bóg na mocy tego sakramentu jest gwarantem jedności tego małżeństwa, to w różnych trudnych sytuacjach kryzysowych możemy się odwoływać do Niego jako do tej pomocy. I to są bardzo konkretne sprawy. Ja spotkałem wiele razy małżeństwa, które w sytuacjach różnych kryzysowych właśnie modliły się do Pana Boga, że Go zapraszały do swojego małżeństwa, do swojego związku. Tak jak Go zaprosiły po raz pierwszy podczas tego momentu ślubowania, tak Go zapraszają stale. Modlą się i wtedy rozeznają duchowo. Otwieram na przykład Pismo Święte albo podczas modlitwy mają pewne natchnienia. I się okazuje, że przychodzą rozwiązania sytuacji, z których wcześniej nie było wyjścia. Tak samo kolejnym takim przejawem tego sakramentu jest współżycie małżonków. O tym zwłaszcza bardzo dobitnie mówił Jan Paweł II podczas swoich środowych kateches o rodzinie. Przywoływał chociażby ten obraz nocy poślubnej Tobiasza i Sary. I co robią małżonkowie w noc poślubną? Okazuje się, że zaczynają od wspólnej modlitwy, gdzie mówią: Panie Boże, pozwól nam być razem między sobą tak, jak Ty tego chcesz. I Jan Paweł II mówi, że oni przemawiają jak szafarze sakramentu. I pisze dalej, że ich późniejsze zbliżenie jest jakby dopełnieniem tej modlitwy. I można powiedzieć, że to jest takie zaproszenie do naśladowania Boga, do uczestniczenia w Jego akcie stwórczym, bo się powołuje duszę do wieczności. Małżonkowie w akcie stwórczym powołują duszę do wieczności. Też kolejnym takim znakiem tej sakramentalnej mocy jest błogosławieństwo. Jak się czyta dzienniczek siostry Faustyny, jest tam taki opis, kiedy ona jedyny raz w swoim życiu zakonnym odwiedziła dom rodzinny w Głogowcu. I kiedy się żegnała już z rodziną, ona opisuje, że podszedł do niej ojciec i udzielił jej błogosławieństwa. I siostra Faustyna miała dar widzenia rzeczy niewidzialnych, przenikania wzrokiem rzeczywistości duchowej. I w momencie, kiedy ojciec udzielał jej błogosławieństwa, ona mówiła, że widziała, jak z jego dłoni wychodzi moc Boża i spoczywa na niej. Więc okazuje się, że błogosławieństwo nie jest takim pustym gestem rytualnym. Ale okazuje się, że błogosławieństwo ma wielką moc, a zwłaszcza błogosławieństwo sakramentalne. Czyli po pierwsze błogosławieństwo osób duchownych, kapłanów, a po drugie błogosławieństwo właśnie rodziców wobec dzieci czy małżonków między sobą nawzajem, w rodzinie. Dlatego też z drugiej strony się mówi, egzorcyści mówią, jak wielką negatywną siłę mają odwrotne złorzeczenia i przeklinania wewnątrz rodziny. Tak jak tutaj jest moc dobroczynna, to może być z drugą strony moc złoczynna. Ale Bóg zaprasza nas właśnie do tego, żeby błogosławić. I dobrze jest, jak rodzice codziennie przed snem błogosławią swoje dzieci. Więc jest wiele tych momentów, w których ta moc sakramentalna się jest w stanie przejawiać w życiu codziennym małżonku, ale właśnie nie ma tego świadomości, bo bardzo często ludzie, nawet katolicy, nie mają świadomości tego, czym jest sakrament małżeństwa i jaka wielka moc duchowa w nim tkwi. I o tym właśnie też wspominał arcybiskup Majdański, kiedy rozmawialiśmy z nim ostatnim razem. I trzecia sprawa, o której mówił, to jest kwestia, tak jak on mówił, że pobożność i religijność nie zawsze oznacza wiarę. I jak powiedział, nie pietyzm kościółkowy uratuje Polskę, ale głęboka wiara. I tutaj rzeczywiście trzeba powiedzieć, że we współczesnym świecie wielu katolików jest tak zagubionych, że trudno odróżnić osoby niewierzące od wierzących, jeżeli chodzi o ich myśli, postępowanie i tak dalej. Ja wczoraj właśnie mówiłem o tej mentalnej kolonizacji, o tym wpływie kultury na zmianę naszego światopoglądu. I wspominałem o tym, że przeciętny nastolatek dzisiaj ponad 40 godzin spędza przed ekranem, przed telewizorem, a co ma w zamian od kościoła? Godzinę, dwie, góra, trzy. Jak się temu przeciwstawić? I tutaj chciałbym się odwołać do takiego dosyć nieznanego tekstu Jana Pawła II, bo nam się czasami wydaje, że o Janie Pawle II już powiedziano wszystko i wiemy wszystko, co on powiedział. Ale kiedy niedawno obchodzono 50. rocznicę Soboru Watykańskiego II, to pewien ksiądz z Warszawy, ksiądz Robert Skrzypczak, odkrył, że Jan Paweł II, jeszcze wtedy Karol Wojtyła, miał podczas Soboru Watykańskiego II 24 przemówienia, które nigdy nie zostały przetłumaczone z łacińskiego i nigdy nie wydane na język polski. I on dopiero kilka lat temu te teksty z łaciny przetłumaczył i opublikował. Więc dopiero 50 lat po soborze my się dowiadujemy, co mówił Karol Wojtyła na soborze, kiedy od 50 lat wszyscy mówimy, że on był jednym z ojców soborowych, a tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co on mówił. I wśród tych 24 jego przemówień soborowych ważne było pierwsze, od razu w grudniu 62 roku. Jan Paweł II, wtedy jeszcze Karol Wojtyła, arcybiskup, powiedział, że czymś, co jest absolutnie priorytetowe dzisiaj, jest stworzenie tak zwanego katechumenatu pochrzcielnego. I co to jest ten katechumenat pochrzcielny? Otóż w czasach pierwszych chrześcijan istniała taka instytucja katechumenatu, czyli wprowadzania w prawdy wiary, że nie każdy, kto się zgłaszał, że chce być chrześcijaninem, był od razu ochrzczony, tylko żeby zostać ochrzczonym, poganin musiał przechodzić pewien okres wtajemniczenia w prawdy wiary. To była taka ścieżka inicjacyjna, droga też pewnych prób, gdzie tą wiarę się próbowało i dopiero po pewnym czasie, niekiedy to trwało nawet 3 lata, dopiero go dopuszczano do chrztu. Ale ludzie po tej formacji potem gotowi byli oddawać życie na arenach. I taką funkcję takiego mistrza duchowego nazywano mistagogiem. Mistagog to był ten, który wprowadza w te tajemnice wiary, taki mistrz duchowy. Dzisiaj przygotowywanie do sakramentów często polega na tym, że się zadaje naucz się na pamięć tego, tamtego, jak wyrecytujesz, to będziesz dopuszczony. Wtedy chodziło o coś innego, chodziło o pewną próbę dojrzałości wiary i ten mistrz duchowy to nie był ktoś, kto tylko odpytuje, ale ktoś, kto swoim życiem pokazuje, co to znaczy żyć wiarą. I kiedy później coraz więcej osób wchodziło do kościoła, kiedy zaczęły się chrzty dzieci masowo, to taką funkcję mistagoga przejmowali rodzice. Bo to rodzice wtedy, podczas przyrzeczeń, oni obiecywali, że będą to dziecko wychowywać w wierze. I teraz jest pytanie do rodziców, do ojców. Czy są dzisiaj ojcowie mistagogami? Czy ojcowie są nauczycielami wiary? Bo to jest ten pierwszy punkt przysięgi już małżeńskiej, że wychowam, że przysięgam, że wychowam swoje dzieci właśnie w wierze. Czy dzisiaj ojcowie traktują tą przysięgę małżeńską na serio, że są mistrzami duchowymi dla swoich dzieci? I to jest poważne pytanie. I czy dzisiaj też jest taka formacja duchowa, która taki katechumenat pochrzcielny, który pomaga wprowadzać w te prawdy wiary. Jan Paweł II nieprzypadkowo później tą konieczność katechumenatu pochrzcielnego wprowadził do katechizmu Kościoła katolickiego. I tam jest to bardzo wyraźnie zaznaczone w katechizmie z 93 roku, że jest konieczność prowadzenia właśnie formacji duchowej. I taką formację duchową prowadzi się dzisiaj w wielu ruchach, wspólnotach, duszpasterstwach. Widzimy, że akurat w Polsce, w porównaniu z innymi krajami, to jest zupełnie inna sytuacja, że my, jeżeli chodzi o taką żywotność Kościoła na poziomie tych ruchów, wspólnot, to naprawdę jesteśmy o wiele bardziej dynamiczni niż większość kościołów w Europie Zachodniej. I właśnie z tymi formacjami, które prowadzą taki ten katechumenat pochrzcielny, tą głęboką formację duchową, Jan Paweł II wiązał największe nadzieje na odrodzenie Kościoła, na tą nową wiosnę ewangelizacji. I już tak powoli zmierzając do końca, mogę powiedzieć, że jeżeli tak spoglądam na te trzy punkty tego testamentu duchowego arcybiskupa Majdańskiego, to widzę, że one się w wielu miejscach w Kościele realizują, że to są takie wysepki, które tworzą taki archipelag. Jednym z takich najważniejszych miejsc na mapie duchowej Polski jest właśnie Toruń. Bo zauważmy, jeżeli chodzi o oddawanie sprawiedliwości Kościołowi, zwłaszcza w kontekście właśnie II wojny światowej, postawy polskich kapłanów, ratowania Żydów, no to to, co tutaj się dzieje w Toruniu, jest absolutnie unikalne, wyjątkowe. Także jeżeli chodzi o formację małżeńską, jeżeli chodzi o katechezy dla rodzin, to przecież to, co się dzieje na falach Radia Maryja, w telewizji Trwam, no jest przykładem właśnie realizowania tego. No i ta ostatnia sprawa, formacja duchowa, która, można powiedzieć, w rodzinie Radia Maryja się też realizuje, jest tego przykładem. Także na koniec chciałem powiedzieć, że może jestem bardzo zaszczycony, że mogę przemawiać do Państwa w tym miejscu, gdzie ten testament duchowy arcybiskupa Majdańskiego jest realizowany, i mam nadzieję, że takich miejsc w polskim Kościele będzie jeszcze więcej. Dziękuję, Bóg zapłać.
W ramach dzisiejszej katechezy wysłuchaliśmy trzeciej konferencji redaktora Grzegorza Górnego, konferencji wygłoszonej podczas rekolekcji przeżywanych w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II, głoszonych dla studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz dla tych, którzy skorzystali z tego zaproszenia i przybyli, by uczestniczyć w spotkaniach rekolekcyjnych. Nauki głosił redaktor Grzegorz Górny. Zapraszam Państwa do współtworzenia tego czasu porannej katechezy, Państwa refleksje po wysłuchanym słowie. 56 655 23 55 Polska Północna, Polska Południowa 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200 i dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Prosimy Radio Maryja.
Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Tutaj można mówić?
Prosimy.
Szanowny Ojcze, prowadzący, no, szanowny ojcze, redaktorze nieobecny, ale bardzo jestem wdzięczny za to słowo. No, ja chciałbym nawiązać do tej myśli wiary. Wiary, że w stosunku do tego, tej pobożności, religijności, to ich to pan redaktor mówił, że wiara jest zasadniczym zrębem. No, ale wiadomo, że wiara jest zasłuchania Słowa Bożego. Ja tu chciałbym tak na podstawie doświadczenia, no, chodzę po szkołach i no, z alkoholikiem, za AA, i on mówi świadectwa, i na końcu pytam się w liceum, kto ma Pismo Święte? Wszyscy. Kto jadł obiad? Wszyscy. A kto się karmi Słowem Bożym? Jedna, dwie osoby. Więc o to chodzi? Chodzi o to, że mamy ten skarb wielki Słowa Bożego, bez którego nie może, bez tej wiary, słowo, które za tym idzie, wiara, nie można się podobać Bogu. I chciałbym tutaj powiedzieć, bo tutaj ojciec redaktor, pan redaktor mówił o Ojcu Świętym, ale jest tu jego słowa, jego spowiednika Piotra Rosporowskiego, który był spowiednikiem i jak, a on był opat Kamedów w Krakowie, za Krakowem. Spowiednik. I on co powiedział? Myślę, że to są takie dla nas bardzo ważne jego słowa, żeby nas dać motywację, żeby pójść tam za tym skarbem. Gdzie skarb, tam serce twoje. A tym skarbem jest Słowo Boże. I co mówił? Co mówi ten Piotr Rosporowski z Tyńca, ojcu benedyktynów, a później on przeszedł do Kamedułów. Czasem mam wrażenie, że naszą wielką winą w Polsce jest to, żeśmy nie uwierzyli wewnętrzną siłę Słowa Bożego. Ten brak wiary był przyczyną, że nie dawaliśmy naszemu ludowi obfitej strawy biblijnej, ale zalewaliśmy go potokiem naszych własnych słów. Biedny lud pozbawiony był w dużej mierze jedynej siły skutecznej przeciwko zlaicyzowaniu Słowa Bożego. Można myśleć, że inaczej wyglądałby dzisiaj Kościół w Polsce, gdybyśmy to zrozumieli od początku i gdybyśmy od początku karmili się tą mocną strawą. Wierzę, że nie doszlibyśmy do takiej ignorancji rzeczy boskich i do takiego zanikowego stanu wiary. Inaczej też wyglądałby dziś duchowość kapłańska i zakonna, bo nasza myśl jest głęboko zlaicyzowana i nie może sama siebie od laicyzmu uratować. Jakże więc można uratować lud? Solą zwyczajową posolić się nie da. Tylko Słowo Boże ma w sobie stężony moc Ducha Świętego, który jedynie uratować może ducha ludzkiego od rozmycia w nicość. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego. I myślę, że tu, co Maryja w naszym obrazie Częstochowska wskazuje na Jezusa Chrystusa, która trzyma Pismo Święte i zachęca, czytajcie, rozważajcie. Jak Hieronim powiedział, bez znajomości Pisma Świętego nie ma znajomości Chrystusa. I za tym Pismem Świętym, które jest, leży na nogach tego Chrystusa, właśnie jest Chrystus. No bo sakramenty mają charakter osobowy. Jeżeli wpuścimy Pana Boga do naszego własnego serca, to możemy być zwycięzcą, będzie obecny w nas, możemy być zwycięzcą wobec szatana, siebie i otoczenia. Dlatego szatan wszystko robi, żeby się nie czytać, wyrywać Słowo Boże z naszego serca i nie modlić się. Także myślę, że to jest warto to. No i myślę, że to, co powiedział o księdzu Majdańskim, o jego martyrologium, jest w nawozach jenistych, niemieckich, nazistów hitlerowskich. Podobne były straszne męczarnie księży na Wołyniu. Właśnie ojciec Mokrzycki, właśnie biskup, mówi, że 200 księży czeka na beatyfikację, 330 zakonni, którzy byli mordowani. I tutaj ksiądz Ancerski z kronikarskiej zapisy z lat cierpień, z kurii metropolitalnej lwowskiej, mówi o takich męczennikach. Na przykład ksiądz Karol Baran, proboszcz Sojerzowie, został związany między dwie deski i przerżnięty piłą.
Tak, dziękuję. Dziękuję, żeby pańska wypowiedź nie była kolejną katechezą, czy kolejną nauką wielkopostną. Starajmy się, by nasze wypowiedzi odnosiły się jakoś też bezpośrednio, chociaż tutaj związek widzimy klarowny i czysty, czytania Pisma Świętego. I też to, co pan jednym słowem zechciałbym zauważyć, a mianowicie życie sakramentalne, czyli nie tylko czytanie Słowa Bożego, znajomość Słowa Bożego, ale nade wszystko to życie sakramentalne, które sprawia, że spotykamy się z osobowym Bogiem w osobowej relacji, by to nasze życie było potem życiem przynoszącym owoce wiary. I dziękuję panu, że pan przywołał męczenników II wojny światowej, ale też męczenników czasu komunizmu. Bo po pierwszej wypowiedzi, że z tą naszą wiarą, wiarą życia kapłańskiego, wiarą życia zakonnego i wiarą ludu, który pan, cytując wcześniej autora przez siebie obranego, nazwał, że nie karmi się tym słowem, nie żyje tym słowem, potem okazuje się, że potwierdzenie tej głębokiej wiary, która była zakorzeniona w tym prostym, ale wierzącym ludzie, który karmił się i modlitwą, i sakramentami, i pobożnością. Pobożnością tak bardzo prostą, ale ta pobożność była pobożnością biblijną, zapisaną w tekstach godzinek, w tekstach gorzkich żalów, w tekstach rozważanych w różańcu tajemnic różańcowych, w tekstach wypisanych czy wymalowanych w wielu obrazach, które przypominały i mówiły o tej Bożej pedagogice zbawienia i Bożej obecności. To potem owoc tego przeżywania i zjednoczenia z Panem Bogiem w sakramentach i w Jego Słowie, czyli w Ewangelii, w Piśmie Świętym, sprawiło, że byli zdolni do najwyższej ofiary. Ofiary oddania życia, dlatego że są wierzącymi, że nie poddali się złowrogim ideologiom, czy ideologiom materialistycznym, ideologiom występującym przeciwko człowiekowi, ale pozostali wiernymi krzyżowi. Bo procesu beatyfikacyjnego, czy też procesu uznania kogoś za męczennika nie rozpoczynano by. Byłoby to praca na próżno, gdyby nie było podstaw ku temu, że oni oddali życie ze względu na wiarę. Czyli ta wiara była mocno karmiona i sakramentami, i Słowem Bożym. I wiadomą rzeczą jest, że gdy głoszone są nauki, zwłaszcza nauki konferencyjne, które w ramach rekolekcji, ćwiczeń duchowych mają nas pobudzić do nawrócenia, to wiadomo, że stajemy w prawdzie i szukamy głosu Pana Boga, głosu sumienia dobrze uformowanego, w którym stajemy z tym, co otrzymaliśmy. Panie, mam 5 talentów, przyniosłem 5 i też zastanawiam się, w czym jeszcze nie domagam, by mając 10, móc pomnożyć je o kolejne 10, prawda? Czyli to nasze wzrastanie, nasze zastanawianie się nad tym, jak żyć, by żyć w świętości, budowane jest na 2 filarach. Na filarze pomnażania dobra i przezwyciężania tego, co złe. A wiadomo, że brak dobra często jest wynikiem braku wiary. I wyrywanie z kontekstu tylko wyłącznie, że nie mamy wiary, że nie czytamy Słowa Bożego, nie żyjemy Słowem Bożym, może doprowadzić do takiego zafałszowania naszej rzeczywistości i zafałszowania naszej historii Kościoła katolickiego, którym to nie my sami powiedzieliśmy, ale chociażby w 2006 roku powiedział Ojciec Święty podczas podróży apostolskiej do Polski, Ojciec Święty Benedykt: trwajcie mocni w wierze Inaczej mówiąc, Polska zawsze wierna. Wierna krzyżowi, wierna Ewangelii, wierna chrzcielnicy, wierna Matce Bożej. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Tak będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jesteśmy Jarosław na antenie. Jarosław z Podkarpackiego.
Prosimy, panie Jarosławie.
Moje spotkanie w świętej pamięci arcybiskupem majdańskim miało miejsce 7 kwietnia 2006, chyba 6, dokładnie nie pamiętam, bo mam tutaj podpisane w książeczce z jego błogosławieństwem dla mnie. Będziecie moimi świadkami. I to mnie w pewnym sensie uderzyło. W Łomiankach to było, a jako jedyny chłop zostałem zaproszony przez panią Ewę Kantor, abym pojechał na spotkanie. Siedział na wózku inwalidzkim i chodziło o obronę życia człowieka, a szczególnie dziecka poczętego. I kiedy posłowie, senatorowie mówili aborcja, eutanazja, ja poprosiłem o głos i mówię, ja nie mogę zrozumieć, jestem chłopem, w głowie mi się nie mieści, co to jest ta aborcja, eutanazja? Czy to czasem niemordowanie bezbronnych, niewinnych dzieci i staruszków, jeżeli ja ekscelencję zamorduję, czy co popełniłem? Aborcja czy eutanazję? I potem pani Monika Wójcik podeszła, dyskretnie do mnie poprosiła, abym ja podszedł do ekscelencji na wózku inwalidzkim był. Zadał mi kilka pytań, bo ja między innymi powiedziałem, że nie mogę wejść do tej Solidarności, bośmy przekroczyli wymordowane kapłany, wymieniłem Suchowolca, Zycha, Niedzieleka, Popiuszki, mojego kolegę zamordowali. Ja nie mogę pójść w objęcia tych morderców, którzy to zrobili, a potem nas zagospodarowali. I następnie zadał mi kilka pytań. Co mogę powiedzieć o pewnej osobie, ministrze? Gremia go zrobił ministrem, aby naszą ruch ludowy zagospodarował. I jeszcze inne pytania. No i tylko pokiwał głową i po jakimś czasie, miesiącu do mnie dzwoni pani Monika Wójcik i mówi, czy pan obchodził imieniny 25 kwietnia? Ja tak, jego ekscelencja odprawił za pana mszę świętą. To niesamowity kapłan, a każdy Polak powinien przeczytać tą książkę. Będziecie moimi świadkami, ile przeszedł męki, tortur. Jedyny z królika, jako królik doświadczalny, Bóg mu zachował życie, aby potem przekazać to dla tego świata. Wielki, święty kapłan i dlatego jedyny stanął w obronę arcybiskupa majdańskiego i dlatego trzeba do niego się, nie za niego, tylko do niego się modlić o łaskę wiary, abyśmy mogli mieć odwagę obrony prawdy, tak jak papież powiedział, kto utracił odwagę obronę prawdy. Nasz Polak, papież, wszystko stracił. Dziękuję, szczęście. Obronę prawdy,
nasz Polak, papież. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, panie Jarosławie. I też prosimy o modlitwę w naszych intencjach i takie telefony, które będą dawać świadectwo, jak chociażby ten przed chwileczką, pańskiej roztropności i mądrości. Prosimy, Radio Maryja.
Przepraszam bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Zofia z Zębu. Jestem związana z duszpasterstwem rodzin od 1991 roku. I po prostu pracuję i pomagam w przygotowaniu się do właśnie sakramentu małżeństwa. Chciałam powiedzieć kilka spraw. Po pierwsze, objawienie Matki Bożej w Civitavecchio, bodajże tak się to nazywa, w 1947 roku we Włoszech. Matka Boża tam powiedziała, że największy atak w tych czasach będzie właśnie na małżeństwo i rodzinę oraz na kapłaństwo. Dlatego zawsze jak młodzi przychodzą, to mówię to, co ksiądz właśnie powiedział w tej katechezie, za którą bardzo dziękuję, że na mocy sakramentu wchodzi do was Bóg i ten Bóg jest również w sypialni i nie można go stamtąd wyrzucać, bo jeżeli go wyrzucicie, jest on tylko za waszymi drzwiami i czeka cierpliwie, aż na mocy sakramentu pokuty z powrotem go zaprosicie do siebie. Dlatego tak ważne jest to, żeby to im uświadamiać. Bardzo pięknie też ksiądz powiedział, ja też ludziom wszystkim to mówię, o błogosławieństwie. Trzeba błogosławić nie tylko jako rodzice, ale nieraz, ile razy, gdziekolwiek jadę, robię znak krzyża w myślach i błogosławię wszystkich, których mijam. Kolejna sprawa. Jesteśmy na etapie poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi. Na Krzeptówkach dokonało się to, a później w naszej ojczyźnie. Zostało to troszeczkę, tak bym powiedziała, no, za mało zauważalne. Ja zalecam, aby w rodzinach dokonywano nagminnego poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi, dlatego że jest powiedziane, że jest to serce będzie niczym arka za dni Noego i tam będziemy mogli się schronić, żeby przetrwać, bo jest potworny atak w obecnych czasach na małżeństwo i rodzinę. Rozdarcia, po prostu brak pracy, emigracja. Ja sama z mężem wychowaliśmy czwórkę dzieci i doświadczamy na naszej skórze. Walczyliśmy niedawno modlitwą, szczególnie właśnie o to, żeby syn w jakiś sposób ze Szwecji wrócił i tutaj jakoś tą pracę znalazł i żeby byli razem z małżonką. Kochani, druga sprawa, więc błogosławmy dzieci i wszystkich, gdyż błogosławieństwo, którego my dokonujemy, po prostu spływając, ma moc przeszkodzenia złu, blokuje zło. Wszelkie, nie tylko w rodzinach, ale wokół nas. Ja na przykład błogosławię z mężem codziennie swoje dzieci oraz wszystkich, którzy się z nimi stykają. Dlatego, że w jakim środowisku ktoś przebywa, tak to środowisko później oddziaływuje na nich. Więc oprócz poświęcenia, które tutaj naprawdę zalecam jako antidotum, udanie się do Niepokalanego Serca Maryi, do Matki Bożej, naszej ukochanej Matki, jako największej naszej i pogromczyni zła i pomocy, wszelniakiej pomocy. Mamy rok świętego Józefa, patron, wspaniały patron mężczyzn. Jest tak poruszony, też był problem ojcostwa. Ojcowie za dużo pracują ponad siły, nie widzą się z dziećmi, więc oni nie mają czasu katechizować. Zawsze zwracam młodym uwagę, kochani, musicie mieć czas dla swoich dzieci. Bo czas ucieka, a potem się już nie nadrobi tego wszystkiego. I kolejna sprawa, trzeba mówić o różańcu. Różaniec jest modlitwą, która scala, cementuje rodziny, ale także również jest tą bronią, bardzo pomocną bronią, która niszczy wszelkie zło. Więc upowszechniać różaniec. A jak nie, to nawet czytałam, wystarczy powtarzać zdrowaś Maryjo. Ma tak mocne i piękne są to słowa i tak mocne i tak po prostu będą nas ochraniać. I chciałam jeszcze może dodać na koniec, żeby po prostu kapłani, głównie mi chodzi o wsie, wsie są w tej chwili bardzo zaniedbane, jeżeli chodzi o tworzenie jakichkolwiek struktur, czy po prostu chodzi mi o tą katechezę, głównie właśnie po, może nie po chrzcielną, ale po pierwszej komunii świętej, rodzin całych. Jest to potem jakaś taka przepaść, gdzie nie ma młodzi małżonkowie, czy w ogóle małżeństwa nie mają jakichś katechez. I prosiłabym również o rekolekcję dla małżeństw, żeby nie było na wsiach często jeszcze chłopy oddzielnie, kobiety oddzielnie. Przecież małżeństwo na mocy sakramentu jest tą spójną instytucją wobec Boga i po prostu to, co mają wspólnie o sobie wszystko wiedzieć. To by było takie moje po prostu spostrzeżenia. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Bóg zapłać.
I szczęść Boże.
Katecheza była konferencją redaktora Grzegorza Górnego. Wysłuchaliśmy trzeciej konferencji i do tych świętych, o których pani mówi, jeszcze należałoby przywołać świętego Stanisława Kostkę, który jest nam patronem na ten rok, nam i młodzieży. Bardzo gorąco dziękuję państwu za współtworzenie tego czasu katechezy. Oczywiście całe rekolekcje, wszystkie trzy konferencje dostępne są na stronach internetowych Radia Maryja www.radiomaryja.pl.